I minutka po godzinie pierwszej. Dzień dobry, wieczór. Przed nami kolejna godzina naszych nocnych rozmów. Jacek Pol program realizuje. Dzisiaj w programie Agnieszka Kalus, dyrektor literacka i programowa Festiwalu Kryminalnego Granda, adwokat Anna Zbierska, ekspertka w dziedzinie prawa i postępowania karnego, i przed mikrofonem Joanna Divina. Proszę Państwa, numer telefonu do naszego programu to 618654654, ale też Państwo mogą do nas pisać. Jest adres przypisany do nocnych rozmów, to rozmowy@radiopoznan.fm. A dzisiaj kryminalne historie w naszym nocnym programie. Rozmawiamy o pisarzach, tak zwanych naszych ukochanych kryminalistach. Mówimy o książkach i przede wszystkim o zbliżającej się Grandzie. To już od 18 września.
19 września.
A ja mam zakodowane, że od 18, wiem, tak już nie mogę.
Ale wcześniej zaczynamy stację Sensacje. Zdaje się, że pierwsza będzie już w środę, 17 września. Spotkanie z Weroniką Murek w księgarni Bukowskiego w Konkordii.
Mm-hmm. Proszę Państwa, wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Festiwalu Granda. Tak, mówiłyśmy już o Poznaniu jako mieście często opisywanym w powieściach kryminalnych. I tak sobie pomyślałam, że wydawałoby się, że miasto Poznań to takie spokojne miejsce do życia, a tymczasem w książkach to wygląda naprawdę bardzo poważnie.
I w książkach, i w rzeczywistości też. W jednak naszym mieście, tak jak wszędzie, zdarzają się przestępstwa, zdarzają się zbrodnie. Natomiast ogólnie nie chciałabym Państwa straszyć, naszych słuchaczy dzisiaj. Nie jest źle. Tak, w Polsce możemy powiedzieć, że te statystyki są optymistyczne. Tą przestępczość mamy nie aż na tak wysokim poziomie.
A Ty, Agnieszko, z pozycji właśnie literackiej.
Ja nie popełniam przestępstw.
Ale czujesz, że rzeczywiście czasami po prostu należy tak mocniej zaakcentować pewne zbrodnie, troszeczkę podkręcić atmosferę, bo to się po prostu lepiej czyta.
To się dobrze czyta po prostu. Ludzie szukają rozrywki, lubią, jak w książkach się dużo dzieje. Więc jeżeli przysłowiowy trup pada gęsto, to książki kryminalne są lubiane, polecane i rekomendowane przez czytelników.
Mm-hmm. Proszę Państwa, dobrze, my sięgniemy po kolejną piosenkę i po kolejne książki, o których za chwileczkę Państwu opowiemy. I przypomnę numer 618654654.
Sweet bird of paradise.
jak te utwory pięknie brzmią o tak późnej porze. A jak się czyta kryminały o godzinie pierwszej, może czasami lepiej nie czytać, bo później człowiek ma nockę z głowy. I tak się teraz zastanowimy, kto tak naprawdę zabija w tych wszystkich powieściach kryminalnych. No bo w filmach i powieściach ten morderca, no to jest tajemniczy obcy.
Ten najbardziej niepozorny zazwyczaj.
No, ale tak naprawdę to genialny psychopata też najczęściej, prawda?
I często tajemniczy i przypadkowy. To, co powiedziałaś, a rzeczywistość jest taka, że jak spojrzymy sobie na statystyki, przede wszystkim statystyki policyjne, to okazuje się, że zabójstwa w Polsce najczęściej dotyczą najbliższej rodziny, najbliższych przyjaciół. To często są kontynuacje takich rodzinnych konfliktów, które eskalowały, doszło do użycia przemocy i kończy się to zabójstwem. Czyli to nasze wyobrażenie o takim sprawcy z kryminałów, ono jest zdecydowanie oderwane od tej naszej codzienności. Oczywiście takie sytuacje w Polsce też się zdarzają. Mhm. Na szczęście dla naszego bezpieczeństwa nie są tak częste jak w kryminałach.
No czyli tak, w literaturze najczęściej winny to jest ten obcy potwór, a w rzeczywistości to może być ktoś bardzo bliski, tak jak powiedziałaś, bliski ofierze, partner, znajomy, krewny.
Dokładnie tak. Dzisiaj rozmawiamy sobie o kryminałach, ale jeśli ktoś chciałby przeczytać coś, co jest bliżej takiej rzeczywistości, niekoniecznie fikcji literackiej, to ja serdecznie polecam reportaż pani Beatce Bały-Zielińskiej, która opisała najgłośniejsze zbrodnie Podhala. I dla mnie jako adwokata wiele tych sytuacji nie było zaskoczeniem. Natomiast myślę, że czytelnicy, którzy nie do końca wiedzą, jak ten nasz prawny świat wygląda, mogą być zaskoczeni, kto jest sprawcą i jak te zbrodnie w rzeczywistości wyglądały. Także bardzo serdecznie polecam jako taką opowieść o tym, jak to było naprawdę.
Mhm. A w takim realnym życiu to rzeczywiście zbrodnia rzadko jest doskonała i taka przemyślana od początku do końca?
Zdarzają się takie zbrodnie, w których nie udało się wykryć sprawców. I one, mamy też w Polsce takie jednostki Archiwum X, które zajmuje się rozwiązywaniem tych spraw trudnych, których nie udało się wcześniej rozwiązać. Natomiast z roku na rok jest coraz skuteczniej. Te statystyki pokazują, że wykrywalność sprawców, zwłaszcza sprawców zabójstwa, jest bardzo wysoka. To wynika i z tych narzędzi, którymi obecnie dysponują śledczy, ale też z tego, że oni wiedzą, że to właśnie bardzo często najbliższe osoby, ostatnia osoba, która widziała tego pokrzywdzonego, to są ci potencjalni sprawcy. Oni wiedzą, gdzie szukać. Mm-hmm.
No tak, ale w literaturze jest kompletnie inaczej.
Tak, ale wielu autorów, polskich także, sięga po prawdziwe zbrodnie, które albo opisują w sposób reportażowy, albo też wplatają w powieść. I podczas Grandy, znowu nawiążę do Grandy, ale o Grandzie mieliśmy mówić, będziemy mieli jeden panel poświęcony właśnie literaturze faktu i będzie tam na przykład Magdalena Majcher, która rozpoczęła bardzo ciekawą serię, która dzieje się na Górnym Śląsku i właśnie opisuje sprawy prawdziwe, ale w formie powieści. Będzie też Przemysław Semczuk, który napisał 2 lub nawet 3 doskonałe reportaże o polskich mordercach. O Karolu Kocie i o wampirze z Zagłębia i jeszcze jakiś jeden, ale nie pamiętam już w tym momencie tego tytułu. Będą także inni autorzy, którzy wykorzystują swoje doświadczenie na przykład w pracy policjanta, w pisaniu powieści. Także myślę, że to może być bardzo ciekawy panel, z którego dużo się dowiemy.
Mhm. Aniu, ty też będziesz prowadzić panel, warsztaty?
Tak, wybieram się w piątek, mam wykład. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tematem tegorocznej Grandy, takim motywem przewodnim jest labirynt. I ja chciałabym wszystkich słuchaczy zabrać do labiryntu czasu. Zastanowimy się, jak ten czas wpływa na postępowania karne. Czy on nam przeszkadza, czy nam pomaga? czy coś się zmienia, a może po wielu latach jest dokładnie tak samo. Trochę pobawimy się w szukanie odpowiedzi, jak wygląda pamięć świadków. Postaram się tym naszym słuchaczom i osobom obecnym na grandzie pokazać, jak to, co nam się wydaje, że zapamiętujemy, jakie mamy wyobrażenie o naszej pamięci, o pamięci świadków, a jak to wygląda w rzeczywistości.
Ale to jest tak interesujący temat, czy mogłabyś to rozwinąć już dziś, teraz? No nie w takim wymiarze jak na grandzie.
Bardzo chętnie rozwinęłabym ten temat, ale chciałabym jednak zaprosić naszych słuchaczy na grandę i dzisiaj więcej z tych tajemnic nie zdradzać. Mhm. Natomiast jeśli nasi słuchacze mają jakieś inne pytania, to oczywiście na nie też bardzo chętnie odpowiem.
Mhm. A to rzeczywiście jest interesujący temat związany z pamięcią, bo w grę wchodzą przecież tak wysokie emocje, że trudno później odpowiadać chyba w sposób taki konkretny na pytania i podawać szczegóły dotyczące sytuacji, którą zaobserwowaliśmy, a nasze zdanie może być tutaj, nasza opinia może być kluczowa.
Może tak być i to jest właśnie ta zagadka, z którą chciałabym zostawić naszych słuchaczy, żeby ten mój wykład na piątkowej grandzie 19 września, żeby on się nie okazał nudny, bo przewidywalny już dla tych, którzy słuchają nas dzisiaj, więc serdecznie zapraszam. Tam będzie rozwiązanie tej zagadki.
No dobrze, to tak. Ale ten w takiej powieści, pamięci. Doskonałej tak. Powieści kryminalnej.
Tak, no prawda? Trzyma nas w napięciu. Tak, ale motyw związany z pamięcią jest jednym z moich najmniej ulubionych motywów w powieści kryminalnej. Bardzo nie lubię takich wątków, kiedy w pewnym momencie się dowiadujemy, że sprawca coś zrobił, ale nie pamiętał, że to zrobił, bo miał tak silne emocje w tym momencie, że wymazały mu pamięć i dopiero później gdzieś tam sobie przypomina. Bardzo tego nie lubię.
Mhm. No ale to też można powiedzieć, no takie życie.
No pewnie tak, ale źle się to czyta.
A skoro o czytaniu mowa, bo obiecałyśmy książkę, to jest, proszę państwa, książka, o której już była mowa, Adriana Ksyckiego, Przeklęty. Bardzo dobrze się tę powieść czyta. To jest książka, która pojawi się też na grandzie. Książka z wydawnictwa Prozami. I to jest już kolejny tytuł tego autora. Proszę dzwonić w sprawie książki, jeżeli państwo nie śpią, jeżeli państwo lubią czytać książki sensacyjne. 618-654-654.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I'd take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound. Blimey.
Tutaj nocne rozmowy już 20 minut po godzinie pierwszej, drodzy Państwo. Ale ktoś dzwoni, to może odbiorę telefon. Halo, dzień dobry, wieczór.
Dobry wieczór, ja w sprawie tej książki.
A, książka Przeklęty?
Tak, Adriana Krzyskiego.
Mhm. A jak pan ma na imię?
Marcin, przepraszam.
Dobrze. Dobrze, a pan tak szeptem, chyba wszyscy w domu już śpią, tak?
Nie.
Aha, dobrze.
To chyba po prostu pora mi się udzieliła.
Mhm. Panie Marcinie, bo jak pan dzwoni w sprawie książki, to znaczy, że pan lubi czytać kryminały.
Osobiście unikam akurat samych kryminałów ze względu na moją byłą pracę. Mhm. Aczkolwiek lubię taką literaturę faktu. Mhm. I szczególnie coś, co jest związane z Poznaniem.
A, to dlatego pana przyciągnęła ta książka, bo mówiłyśmy, tak, że akcja rozgrywa się w Poznaniu. No ale tutaj tak, wie pan co, tu jest tyle zbrodni, tak niewyjaśnione sytuacje. Chociaż może rzeczywiście pana zainteresuje ten tytuł. Dobrze, to będziemy miały jeszcze jedną książkę dla pana Marcina. Panie Marcinie, a jak pan... Słucha nas pan od północy, czy dopiero teraz pan do nas dołączył?
Nie, od północy.
Mhm. Bo pytałyśmy, czy lubimy się bać?
Ja osobiście, jeżeli zaczynam książkę, to chciałbym się czegoś dowiedzieć i poznać historię. I tak jak panie wspominały, że nie potrafię odłożyć książki i przerwać, to mi się, no niestety mi się to zdarzyło. Mhm. W kilku przypadkach. Aczkolwiek nie lubię się bać podczas czytania i poznawania tej historii. Bardziej skłaniam się ku temu, żeby książka mnie relaksowała.
A. Ale lubi pan rozwiązywać zagadki?
Lubię. Rozwiązywać zagadki lubię, ale no przy tym nie lubię się bać.
Aha. No, a tutaj pan się wystraszy parę razy przy tym Przeklętym.
No to postaram się z tym zmierzyć mimo wszystko.
Dobrze. Dobrze, zapisałam pana numer telefonu. Panie Marcinie, bardzo dziękujemy za głos. Książka jest też dla pana.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo. Dobranoc, do usłyszenia. No, proszę. I tak wyglądają też i takie też możemy mieć podejście do literatury sensacyjnej i kryminalnej. Ja tak jeszcze myślę, że kryminał może być takim lustrem naszego społeczeństwa, prawda? Bo opowiada nie tylko o sprawcy, o ofierze, ale też o całym tle społecznym, o społeczeństwie, o ludziach. Bo mamy i poruszone problemy rodzinne, polityczne nierzadko, uzależnienia, sytuację gospodarczą, ekonomiczną. To wszystko przecież ma wpływ na motywację bohaterów, prawda?
Bohaterów i rzeczywistych sprawców też. To są te elementy, które my zawsze uwzględniamy jako obrońcy i chcemy sądowi pokazać, że ten człowiek, którego musimy osądzić jako społeczeństwo, że on nie jest sam oderwany od rzeczywistości, że są często wydarzenia, które wpłynęły na jego decyzję i to może mieć znaczenie, w jaki sposób on zostanie osądzony.
Mhm. Ale też myślę, że literatura kryminalna jest mocnym takim komentarzem do spraw aktualnych, do rzeczywistości.
W
ten sposób kilkanaście lat temu zaczęli pisać autorzy ze Skandynawii. Czy to Henning Mankell, czy Jonesbo właśnie i inni autorzy. I oni właśnie bardzo podkreślali takie tło społeczne. I to potem przeszło do kryminałów także polskich. I myślę, że dobrze nam się to czyta, kiedy potrafimy się odnaleźć w jakiejś rzeczywistości. A bardzo często jest to rzeczywistość, która nas otacza.
Mm-hmm. I też tak myślę, że czytając bardzo często w takich powieściach o fikcyjnych zbrodniarzach, to poznajemy prawdę o nas samych, o ludzkich zachowaniach, o strukturach społecznych, prawda?
Książki zmuszają nas do jakiejś refleksji.
Mm-hmm. No takie mają zadanie chyba główne.
To jest dobra książka, jeśli zostawia nas na końcu z pytaniem, czy ja bym tak zrobił, czy ja bym tak zrobiła, albo może z takim oburzeniem. Mm-hmm. Ja nigdy w życiu.
A to jest takie nie do końca, prawda, oczywiste, bo gdybyśmy... Łatwo się ocenia sytuację, będąc w komfortowych warunkach, nie przeżywając tych emocji na naprawdę.
Tak, to prawda i dlatego sięgamy po książki.
Mm-hmm. A chcę jeszcze zwrócić uwagę na coś, na taką dziedzinę, która nazywa się entomologia sądowa. Bo już wytłumaczę dlaczego. No, bo o niej bardzo mocno też rozpisuje się w tej książce Przeklęty Adrian Ksycki. Ale nie on jedyny jako pisarz powieści kryminalnych. Ta entomologia sądowa może brzmieć troszeczkę egzotycznie, prawda? Ale w praktyce tak naprawdę potrafi, czy pozwala ustalić czas i miejsce zgonu na podstawie owadów obecnych na ciele ofiary.
Tak, to prawda. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o takiej książce Trupia Farma. Kiedyś siedząc w poradni u lekarza, czytałam tą książkę. Lekarz zapytał mnie, czy na pewno u pani wszystko w porządku, pytając o nastrój i tytuł tej powieści. I tam właśnie możemy dowiedzieć się, jak wyglądał proces rozwoju badań, które mają pozwolić na odtworzenie czasu, miejsca, sposobu popełnienia danej zbrodni. I tak ten rozwój owadów, jak długo mamy ten stadium larwalne, tak? Czy to już jest dorosła postać, pozwala cofnąć się i dowiedzieć się, w którym momencie została popełniona zbrodnia. Tak? Ale oczywiście to nie mogą być badania takie pojedyncze, przypadkowe. Biegli muszą uwzględnić wiele elementów, w jakim to było środowisku, jaka była temperatura. I właśnie temu trupia farma miała służyć obserwacji tych procesów, jakie zachodzą w rozkładającym się ciele w różnych warunkach, w różnym otoczeniu.
Mm-hmm.
Tak, ja też czytałam tę książkę i no, ona nie jest przyjemna do czytania, ale zawiera bardzo dużo informacji i sporo się można z niej nauczyć.
Mm-hmm. No właśnie to jest też ten wątek, który poruszałyśmy wcześniej, że warto mieć grono eksperckie, piszące takie powieści sensacyjne, kryminalne. A jeszcze, jak tutaj przed chwileczką usłyszeliśmy, to badania nad owadami pozwalają tak odtworzyć miejsce zgonu, bo tak jak mówiłaś, pewne gatunki, na przykład much, żyją tylko w określonych środowiskach i jeśli pojawią się na ciele w innym miejscu, to można podejrzewać, że to ciało, no, zwłoki zostały przeniesione, przesunięte.
Albo rodzaj owadów pozwala nam też potwierdzić czas, tak? Czyli w zależności od tego, z jaką formą tego owada mamy do czynienia, to okazuje się, że on tyle w tym albo na tym ciele bytował. Także to jest jeden z tych elementów, który oczywiście wymaga wiedzy eksperckiej, do której my jako prawnicy sami nie sięgamy. To jest taka wiedza specjalistyczna, można wręcz powiedzieć tajemna, tak? Od tego mamy ekspertów, żeby to oni się wypowiedzieli na ten temat.
Mm-hmm. Jest już pierwsza minuta 29, to może teraz Państwu zagramy kolejną ładną piosenkę.
Wśród muzyki, której słucham, nie znajdziesz techno ani rapu, bo bliższa sercu dawna nuta i na androny szkoda czasu. Ze strachem patrzę na samolot, chociaż przenosi mnie przez morze. Należę do tych, którzy wolą epokę fiakrów i dorożek. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę. Bo tę tęsknotę mam już w genach, gdy mózg i honor były siłą, a nie krawaty od kardyna. Nie mam szacunku ni estymy dla współczesnego milionera, który już nie je margaryny, ale uwielbia wieś burgera. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę. Komputerowi też nie wierzę, znajomi mówią za co. Żaden mnie program nie nabierze na wirtualne całowanie, bo nie zastąpi nic oddechu, który owiewa czułe słowa. I to najlepsze jest w człowieku i nie pozwala nam zwariować. Na starość dziwne ma pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę. Nadchodzi noc i zegar kwaszy, więc do poduszki tulę głowę i wiem, co jutro się wydarzy. Rozumiem jego mowę.
To była Zmowa z zegarem. Taki tytuł nosi ta piosenka. Grupa oczywiście pod Budą. My nie mamy zmowy z zegarem. U nas wszystko idzie Tak jak powinno iść. Minuta 34. Mówiłyśmy już o tym, że autorzy kryminałów coraz częściej korzystają z pomocy ekspertów, bo dzięki temu fabuła jest i ciekawsza, i bardziej wiarygodna. Czy chcemy jednak realizmu, czy wolimy fikcję? No to tutaj też głosy miałyśmy podzielone, no ale fikcja bardziej nas zaskakuje, to wiemy doskonale. Chcę zapytać jeszcze o narzędzia i metody pracy podczas śledztwa czy w sprawach kryminalnych. Jak to, Aniu, wygląda?
To teraz niestety będę musiała cię rozczarować. Jeżeli masz wyobrażenie takie, że prawnik, ten, który się zajmuje sprawami karnymi, to szuka tych puzli, poszukuje dowodów, puka od drzwi do drzwi, szuka świadków. To niestety nie. Choć muszę przyznać, że parę razy zdarzyło mi się tak wyjść poza te utarte schematy tej pracy prawnika i nawet z moim szefem chodziliśmy po jednym z cmentarzy zabytkowych po to, żeby zobaczyć, jaki on ma układ. Cały był wpisany do rejestru zabytków. Natomiast w większości nasza praca jako karnistów, prawników, to jest praca na dokumentach. My przyłączamy się do tej sprawy wtedy, kiedy ktoś potrzebuje naszej pomocy. I to już jest moment zwykle, w którym dużo się w takim śledztwie wydarzyło. Im szybciej my się przyłączymy, tym lepiej, tym mamy większą możliwość działania. Ale ta największa część układanki, kto, jak, gdzie, dlaczego, te puzzle często już są na swoich miejscach. I nasza praca sprowadza się bardziej do tego, żeby ocenić, czy to, jak ten obrazek przedstawiają śledczy, jak przedstawia to prokurator, czy on mieści się w takich ramach, które wyznaczają przepisy. Miałam takiego kolegę, który mówił, wy karniści to macie wymyślić story na poczekaniu. Mm-hmm. I trochę tak jest, że czasem tą samą sytuację ja muszę przedstawić z innej perspektywy, od innej strony, pokazać drugą stronę medalu albo alternatywną historię.
Mm-hmm. A jak wygląda właśnie praca, żeby się przygotować do całego procesu?
Wszystko zależy od tego, z jaką sprawą karną muszę się zmierzyć, bo prawo karne jest często takim wierzchołkiem góry lodowej. Ono jest odpowiedzią w wielu przypadkach na naruszenie innych dziedzin prawa. My często sprowadzamy to prawo karne do takiego prostego równania przestępstwa kryminalne. A tak naprawdę przepisy karne znajdziemy, czy to właśnie w ustawie o ochronie zabytków, czy w zakresie własności intelektualnej. I kiedy muszę się zmierzyć z taką sprawą, to oprócz tej procedury karnej muszę też dowiedzieć się pewnych rzeczy z tego tematu, którego ta sprawa karna dotyczy. Wprost uwielbiam sprawy karne medyczne, bo to dla mnie duża taka okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś od lekarzy o tym, jak funkcjonuje nasze ciało. Często moi klienci wtedy rozrysowują mi, proszę zobaczyć, tu jest taka żyła, a tu taka. Ja to pani wytłumaczę. I to jest świetne, bo w taki sam sposób, jak oni tłumaczą to mi, jak laikowi, tak muszą to też przedstawić przed sądem, żeby sąd zrozumiał, co stało za ich decyzjami, jaka była historia. Więc w sprawach karnych często pracuję ramię w ramię z moimi klientami, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.
Mm-hmm. No a przecież książki kryminalne, które dotykają spraw właśnie medycznych, cieszą się ogromną popularnością.
Tak mi się wydaje.
Robin Cook, od razu przyszło mi to nazwisko do głowy. Ojciec powieści kryminalnych, medycznych.
Uh-huh. Chyba Tess Gerritsen też jeszcze była taka, która pisała bardzo popularne powieści medyczne, kryminalne. Ale czy w polskich kryminałach też coś takiego znajdziemy? Bo właśnie próbuję się zastanowić, czy mamy takich autorów, którzy bardzo stawiają na tą fabułę związaną z medycyną.
I spojrzałyśmy po sobie. No, to ja wyciągam książkę następną, Kości proroka, ale nie znamy jeszcze tej książki, bo to jest naprawdę gorąca nowość, ale co ma to wspólnego ze światem medycznym? Bo ten wątek teraz poruszyłyśmy. No, Aubena Grabowska, czyli autorka. Genialna autorka powieści obyczajowo-historycznych, która pisze również kryminały. Ostatnio czytałam jej kryminał, z którym przyjechała do Poznania na targi książki i tam rzeczywiście akcja rozgrywała się w środowisku medycznym.
Czyli jednak znalazłyśmy kogoś.
Jest. A tutaj jest w tej najnowszej książce fascynująca podróż tropem współczesnego morderstwa zaginionej świętej księgi Bogomiłów i kości Jana Chrzciciela. Zapowiada się bardzo interesująco. Odkładam, będę czytać. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do Grandy. Czego jeszcze możemy się spodziewać?
Podczas Grandy odbywają się także stacje sensacje. To są wydarzenia, które dzieją się poza Starym Browarem w różnych instytucjach. I na przykład mamy teraz stację sensacje w tym roku w bibliotece w Rokietnicy, gdzie będzie spotkanie z detektywem. Rokietnica także organizuje warsztaty dla dzieci, na które będą zapisy. Wszystkie informacje pojawią się, myślę, że już w przyszłym tygodniu na naszej stronie, bo jeszcze nad stacjami, sensacjami pracujemy. Musimy wszystko dograć, żeby świetnie działało. Będziemy mieli także przedstawienie, które organizuje Asz Teatr. Będzie coś prawdopodobnie w Muzeum Pyry. Także tych wydarzeń będzie bardzo dużo, więc niekoniecznie muszą Państwo brać udział w panelach z autorami i zjawiać się w browarze. Można także znaleźć jakieś ciekawe atrakcje bliżej swojego domu.
Mhm. Ale zaciekawiła mnie ta informacja, że będzie spotkanie z detektywem, bo detektyw to brzmi tak tajemniczo troszeczkę, prawda? A jak się współpracuje prawnikom z detektywami?
Czasami korzystamy z pomocy detektywów. Bardziej myślę, że to nawet jest powiązanie z tematami cywilnymi i rodzinnymi niż z kryminalnymi, kiedy to zaangażowanie detektywu jest potrzebne po to, żeby zgromadzić określone dowody. Także wiem, że moi koledzy czasami i koleżanki po fachu z takiej pomocy korzystają.
No i nie tylko wy, prawnicy, ale też i osoby prywatnie chcące wiedzieć coś więcej, wynajmują takich ekspertów, specjalistów i już później z gotowym materiałem przychodzą do was. Czy jest to mile widziane?
Czasami taki materiał jest pomocny, a czasami jest tylko wskazówką do tego, gdzie szukać i w jaki sposób organy ścigania powinny to zabezpieczyć zgodnie z procedurami. I to jest właśnie ta nudna część, którą autorzy kryminałów bardzo często pomijają, wycinają ze swoich powieści. Czyli tam mamy takie dynamiczne zbieranie dowodów. Jeden, drugi, przesłuchujemy. Nie ma żadnego odnotowania, nie pojawiają się protokoły, nie ma robienia z tego żadnej dokumentacji. I ta nasza praca prawnika, nawet prawnika, który zajmuje się sprawami karnymi, ona się bardzo często odnosi do papierów, do tego, co już jest spisane, a jak sobie prześledzimy to w kryminałach, to tego zupełnie tam nie znajdziemy.
No bo rzeczywiście, tak teraz jak sobie pomyślą Państwo, to prawnik w takich powieściach kryminalnych pojawia się, kiedy reprezentuje czy poszkodowaną osobę, czy kogoś, kto jest oskarżony o zbrodnię. Więc no, taka rola.
I zazwyczaj też popędza policjantów do bardziej wydajnej i szybszej pracy.
Tak, to jest kolejny z takich krzywdzących stereotypów, bo widzimy dwa takie, które dotyczą pracy. I z jednej strony policjantów, oni często w tych kryminałach są przedstawiani jako osoby nieudolne, niepotrafiące prowadzić śledztw i nagle pojawia się bohater, który wszystko naprawi. I tak samo negatywnie przedstawiani często są prokuratorzy. Oni polują na czarownice, chcą kogoś ścigać. To jest sens ich istnienia. Rzeczywistość jest inna. To jest po prostu ich praca. I oni wykonują ją najlepiej, jak potrafią, ale nie ma tam takiego, oczywiście poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, ale nie ma takiego osobistego zaangażowania. Tego muszę ścigać, to ja muszę tutaj ścigać, muszę go dorwać. I to jest też coś, co w kryminałach jest przedstawione zupełnie inaczej.
Mm-hmm. A jeżeli na przykład sami na własną rękę prowadzimy prywatne śledztwo, czy możemy zamontować jakąś kamerkę, na przykład w samochodzie, albo w pokoju osoby, którą chcemy sprawdzić, czy też jakiś głośnik, materiał, bo chcemy zdobyć materiał i audio, i wideo.
Posługiwanie się urządzeniami rejestrującymi albo obraz, albo dźwięk jest możliwe w pewnych okolicznościach. To znaczy możemy nagrywać rozmowę, która jest dla nas przeznaczona. Czyli jeśli ty zadzwoniłabyś do mnie dzisiaj i ja nagrałabym to na dyktafon, to te informacje były dla mnie. Chciałaś ze mną o czymś porozmawiać. Natomiast gdybym teraz zostawiła w studio dyktafon, wyszła i nagrała twoją rozmowę z Agnieszką, to ja nie byłam jej adresatem. I to już jest coś, co jest przez prawo zabronione, więc...
Więc nie możesz tego nagrania wykorzystać.
Nie mogę nawet powiedzieć, że mam to nagranie, bo samo nagranie i posłużenie się takim urządzeniem stanowi odrębne przestępstwo. Także z dużą ostrożnością trzeba podchodzić do tych samodzielnie zbieranych dowodów, czy to właśnie przy pomocy dyktafonów, czy przy pomocy instalowanych, ukrytych kamer.
Mm-hmm. A bohaterom w książkach raczej to uchodzi na sucho, prawda?
No wszystko im uchodzi na sucho. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie do Ani. Mogę zadać?
Jasne.
Zazwyczaj w powieściach detektyw jest byłym policjantem. Czy każdy może zostać w Polsce detektywem?
Nie każdy, ale rzeczywiście jest taki motyw, tak jak mówisz, który też obserwuję, że tam były policjant, który się przebranżowił, ale też to poruszyłaś dobry wątek, że to jest zwykle jeden człowiek. To jest taki samotny grajek, można powiedzieć, który wszystko rozwiązuje sam, nikogo nie potrzebuje do pomocy, żadnych ekspertów. A jak spojrzymy sobie na tą naszą rzeczywistość, prawdziwe śledztwa, to mamy techników, którzy zbierają dowody. Mamy cały sztab ludzi i mamy też zespół, który czuwa nad tym, jak to wygląda. To nie jest jeden człowiek, to nie jest jedna osoba, która wchodzi do pomieszczenia, szuka sprawcy. Ale myślę, że to jest właśnie to odstępstwo, które jest nam potrzebne w tej literaturze, bo my chcemy mieć takiego bohatera, któremu będziemy kibicować. On ma być fajniejszy niż rzeczywistość.
Mm-hmm. Czyli jednak fikcja ciekawsza, bardziej atrakcyjna.
No prawdopodobnie tak. I też zapewnie zauważyłyście, że kryminały się kończą zazwyczaj ujęciem sprawcy. I nie ma co dalej. Jaki zapadł wyrok? Nic dalej nie wiemy.
Tak, nam wystarczy tylko ta informacja, tak? I to już jest sprawiedliwe. A co się stanie z taką osobą, mówimy o książkach, to już tak nie do końca nas interesuje.
Mówicie, mamy tylko jeden tom, a gdybyśmy mieli poczekać na ten wyrok, to patrząc na to, jakie są realia prowadzenia spraw karnych w Polsce, to potrzebowalibyśmy całej 10-tomowej serii i może tam byśmy zahaczyli o pierwszą instancję.
Mhm. A wolicie czytać powieści kryminalne, czy oglądać filmy kryminalne?
Ja w ogóle nie lubię oglądać filmów, ja tylko czytam.
Mhm.
Jakoś w filmach te błędy, odstępstwa rażą mnie trochę bardziej, bo często tam się pojawiają takie odstępstwa, które można było wyeliminować. One nie są na korzyść fabuły, ale widać taką niestaranność, na przykład w ubiorze bohaterów albo w tym, jak wygląda sala sądowa. Tam to zauważam. W książkach raczej to pomijam.
Czyli nawet nie zgadza się obraz sali sądowej?
Na przykład nie zgadza się to, że sędzia, tylko jak mamy skład taki, gdzie jest więcej osób, no to nie zgadza się, kto ma łańcuch, tak? Albo nie zgadza się kolor togi.
A widzisz, ty na to zwracasz od razu uwagę.
Czyli po prostu twórcy filmów nie zwracają się do właściwych ekspertów.
Nie mają swojego grona eksperckiego.
Albo zależy im na czymś innym, bo biorą pod uwagę, że to grono, które się przysłowiowo przyczepi, jest zdecydowanie węższe niż pozostali odbiorcy.
Hmm. Drogie panie, tak miło nam się rozmawia. Za 12 minut będzie już godzina druga. Tak zastanawiam się, czy jeszcze mogłybyśmy podać jakieś takie smakowite kąski naszym słuchaczom przed powiedzeniem dobranoc.
Związane z Grandą?
Ze wszystkim, o czym dzisiaj rozmawiamy.
To ja może mam jeszcze parę statystyk, bo dzisiaj usiadłam i policzyłam specjalnie dla tego programu. Będziemy mieli ponad 60 gości. Będzie 15 paneli, będą dwa wykłady plus jeden podczas stacji sensacji. Będą warsztaty, 4 w Starym Browarze i 3 dla dzieci, także w Starym Browarze. Będzie jeden spacer, 12 prowadzących oraz Granda będzie odbywała się w co najmniej 10 miejscach.
No i to bardzo duże wydarzenie.
Bardzo. Nie wolno przegapić.
Proszę szybko czytać książki, żebyśmy wiedzieli, o co zapytać naszych gości, którzy przyjadą. A czy będą goście z zagranicy? Wiemy już, że przyjedzie z Czech pan, o którym dzisiaj wspominałyśmy, czyli Michal Sikora.
Tak, i w tym roku to jest jedyny autor z zagranicy.
No, będzie niezwykła okazja, żeby poznać pana autora z Czech i zapoznać się z jego książkami. Pisze inaczej.
Tak, bardzo mi zależało, żeby pokazać na Grandzie literaturę z Czech, literaturę kryminalną, która jest trochę inna od naszej.
Rzeczywiście. I tamte procedury na linii właśnie prokurator, policja, lekarz sądowy, wyglądają, mam wrażenie, troszeczkę inaczej niż jest to opisane w polskich książkach.
Tych nie będziemy w stanie zweryfikować, chyba że skorzystam z pomocy kolegów. Mamy kontakty czasami też z innymi kancelariami i może to jest coś, co prawnikom będzie łatwiej czytać, bo jeżeli to jest ta rzeczywistość, której nie jesteśmy w stanie porównać, to my się damy wciągnąć po prostu w tą historię, zostawiając te mniej istotne szczegóły co do tego, jak wyglądała procedura na boku.
Tak więc to było moje wielkie marzenie, żeby pokazać na Grandzie autora z Czech. W tym roku przyjedzie Michal Sikora, być może w przyszłych latach pojawią się inni autorzy.
Będziemy czekać. Dobrze, proszę państwa, proszę się nie bać powieści kryminalnych. Proszę sięgać po nowości czytelnicze i proszę być razem z nami na festiwalu kryminalnym Granda. To już niedługo, a ten czas tak szybko leci. Od 19.
Tak, zapraszamy od 19 do 21 września w Starym Browarze, w Słodowni, piętro drugie i piętro trzecie.
A zapraszała Agnieszka Kalus, dyrektor literacka i programowa Festiwalu Kryminalnego Granda. Była dzisiaj również z nami, za co pięknie dziękuję, adwokat Anna Zbierska, ekspertka w dziedzinie prawa i postępowania karnego. Program zrealizował Jacek Pol. Ja się nazywam Joanna Divina. Pięknie państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nocne rozmowy. Spotka się z państwem jutro Wanda Wasilewska. A my życzymy dobrej i spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
Dobranoc.